Jarosław Obrymski, wojewoda dolnośląski w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
I spóźniony, niespełna kwadrans. Prosimy wytłumaczyć swoje opóźnienie słuchaczom.
No wyjechałem z dużym wyprzedzeniem, ale no po prostu był jakiś... Ja myślę, że no brak koordynacji remontu we Wrocławiu powoduje, że mamy nieprawdopodobne korki i często jesteśmy zaskakiwani.
Z której tak części pan jechał do nas?
Zachodniej.
To póki co prosimy omijać, tak, panie W?
No ale nie da się ominąć. No to, tu jest problem.
Dobrze. No dobrze, od południa.
Jeszcze raz serdecznie przepraszam za opóźnienie.
Przyjmujemy przed świętami. Czy wierzy pan w ustalenia podkomisji do spraw badania katastrofy podsmoleńskiej, której wyniki poznaliśmy wczoraj, panie wojewodo? Zacznijmy z grubej rury.
Tylko wydaje mi się, że jest mieszanie dwóch porządków. To znaczy wierzymy, nie wierzymy. To znaczy to jest kwestia... bym powiedział, religijna.
Dobrze,
i ja rozumiem, że to
Antoni
jest nawiązanie...
Czy wniósł coś nowego, zdaniem pana,
ale
po wczorajszym
przyznam się, że nie śledziłem tego dosyć dokładnie. Ja bym powiedział tak, dla mnie pewno będę agnostykiem ze wskazaniem. To znaczy, że raczej odbieram, że jednoznaczność pewnych rzeczy będzie bardzo trudna do ustalenia z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest to, że Rosjanie mają wszystkie atuty dowodowe. Po drugie, że w sposób zupełnie nieuzasadniony zgodziliśmy się, żeby to śledztwo było prowadzone przede wszystkim przez stronę rosyjską. I trzeci, że celem badania komisji Liska i Millera według mnie nie było ustalenie prawdy faktycznej, tylko przekonanie opinii publicznej, że Rosja nie miała z tym nic wspólnego. Tak też wynika z wcześniejszych nagrań. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest dla mnie kilka rzeczy, które są zupełnie zagadkowe. Może zacznę od takiej rzeczy. Wierzymy, że Putin wysadził budynek ze swoimi obywatelami po to, żeby wygrać wybory. Wierzymy, że próbował zabić kandydata na prezydenta Ukrainy, pozabijał swoich, nazwijmy to, zdrajców w innych krajach, majstrował, próbując wysadzić fabrykę w Rosji, zestrzelono samolot malezyjskich linii lotniczych, dokonuje ludobójstwa w Buczy i w to wszystko wierzymy, a sprawdzanie hipotezy zamachu smoleńskiego oznacza oszołomstwo. To znaczy z tym się nie umiem zgodzić. Uważam, że jest to wersja, która jest wysoko prawdopodobna.
Proste pytanie, panie wojewodo. Czy to był zamach, zdaniem pana? Może nie takie proste. Ale...
No nie, no to wie pani... No,
bo wskazuje pan
ale,
bo argumenty.
Dla mnie
oczywistą
nie.
Kwestią byłoby to, że jest to zamach.
Tylko ja mam pewien kłopot z powiedzeniem rzeczy kategorycznie, ponieważ... To pani mnie próbuje naciągnąć na wiarę. Ja mówię, że...
Nie zadałam teraz pytania o wiarę. Zadałam, czy to był zamach, panie wojewodo, czy zdaniem
pana?
Znaczy,
dla mnie jest wiele rzeczy, które są trudne, tak? To znaczy typu seryjne samobójstwa, nie do końca zrozumiałe dla mnie jako osoby, która trochę fizyki liznęła z tym ścisłowcem. Części żelazne z samolotu przed tą brzozą. Więc to wszystko uprawdopodabnia kwestię niekoniecznie zamachu jakiegoś wybuchu, bo to jeszcze też jest osobna rzecz. Więc myślę, że będę agnostykiem ze wskazaniem, że jest bardzo wysoko niewykluczone, że Rosja w tej sprawie maczała palce.
A czy za raportem Antoniego Macierewicza pójdą teraz działania prokuratury, zdaniem pana?
No powinny pójść, no zobaczymy, to znaczy natomiast mi się wydaje, że jedna i druga strona tak mocno zaangażowała się w swoją rzecz, że gdyby były dowody wprost, w prawo i w lewo, to i tak jedna i druga strona nie przyjmie, aczkolwiek na pewno wojna na Ukrainie uzmysłowiła jakiejś części Polaków, że Putin jest gotowy na wszystko, a jednak część polskich elit politycznych długo miała taki podobny spojrzenie na Putina jak Niemcy, Francuzi czy Viktor Orban.
Może ta wojna w Ukrainie właśnie sprzyja, panie wojewodo, trochę temu, by ten wątek wyciągać. Nie jest to troszkę gra polityczna?
Nie, no wszystko jest grą polityczną. Nie, to w żaden sposób...
To cytat dnia. Wszystko jest grą polityczną.
Nie, mamy do czynienia w Polsce no z tą pewną przepychanką. Uważam, że strona, nazwijmy, która nazywała tych, którzy są zwolennikami tezy o zamachu, oszołomami, sektą smoleńską i tak dalej, bardzo często upokarzała tamtą stronę, tak? To znaczy palenie świeczek złe, wybudowanie pomnika złe, nazwanie w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego złe, włączenie syren złe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że pod tej stronie związanej bardziej z prawicą, bo niewątpliwie to ten podział jest też podziałem politycznym, jest poczucie jakiejś jawnej niesprawiedliwości. Z drugiej strony, ta strona uważa, jest to na siłę gloryfikowanie, beatyfikacja, ciągłe wypominanie po 12 latach ludzi, którzy zginęli. Ja troszkę powiem z boku, pasjonowałem się kiedyś historią RPA i tam jest, właściwie można powiedzieć, że wszystkie katastrofy, które były z przywódcami, które się zdarzyły, od chyba słynnej sprawy prezydenta Rwandy, po szefa ONZ-u, ale też prezydenta Mozambiku, po czasie okazywało się, że były zamachami. Tak było na przykład w RPA. Długo, że uchodzono za, że to jest wypadek przy podchodzeniu na lotnisko w Maputo, ale później po ujawnieniu tajnych akt białych esbeków z RPA okazało się, że był to przygotowany precyzyjnie zamach, więc też no, trzeba
musimy
patrzeć w szerszym kontekście.
Musimy poczekać, panie wojewodo, mam nadzieję, że to nie będą kolejne
12 lat. Z tym, że to,
lat.
Co się zdarzyło z Sikorskim, nadal nie mamy dostępu do danych wywiadu angielskiego.
Czy dolnośląskie miasta, które nie włączyły się w rocznicę syren, otrzymały jakieś reprymendy ze strony wojewody?
Nie, na tą chwilę nie. No.
Jelenia Góra, Głogów, Lubin, Świdnica, Legnica.
Nie, no podjęły decyzję.
Wrocław.
Argumentując traumą ukraińską. Ja ze swej strony chcę powiedzieć, że wszyscy z prefiksem ukraińskim i ci, którzy odbierali, dostali powiadomienie. I mi było o tyle niezręcznie, że ja wcześniej mówiłem, że dobrze byłoby przeprowadzić ćwiczenia, ponieważ nie wiemy, co siedzi w głowie Putina. A właściwie chyba od lat 60. czy 70. takich ćwiczeń nie było przeprowadzonych, ale to jest jak gdyby osobna dyskusja.
Powiedział pan, na razie reprymendy nie otrzymają, a otrzymają?
Nie, raczej nie.
Okay. Jaka dziś jest liczba uchodźców w regionie, panie wojewodo? Zmieniamy
220-230 tysięcy.
Oszacowaliśmy to.
Tak. Ale no, to jest za każdym razem dynamiczne. Ja podkreślam, że to są wolni obywatele niepodległej Ukrainy, którzy przybywają na terenie Polski. Mają prawo do ochrony jak uchodźcy, ale część z nich podejmuje różne decyzje. Coraz więcej część decyduje się na powrót na zachodnią Ukrainę, część wyjeżdża do rodzin na zachodzie, na przykład czekają na wizę kanadyjską. Więc to jest proces dynamiczny, ale także przemieszczają się i wśród Dolnego Śląska różnych gmin, jak i między województwami.
Która gmina dziś przoduje w przyjmowaniu uchodźców, która zrobiła w Wielkim Poście najwięcej dobra? Tak byśmy mogli powiedzieć w naszej rozgłośni o naszym profilu.
To jest
pytanie, to nie jest ranking oczywiście, kto nie, no, więcej zrobił.
Są różne możliwości, prawda? Natomiast to jest pytanie, jak liczyć?
Proporcjonalnie do
mieszkańca. Czy liczyć to, co przygotował samorząd, czy ile mniej więcej tam przybywa Ukraińców? No to bym
powiedział... podzielmy na dwie kategorie i spróbujmy pokazać tych liderów.
Ilościowo oczywiście Wrocław, ale powyżej Wrocławia są kąty wrocławskie. Długołęka. Gromadka. To jest gmina w powiecie bolesławieckim, ale tam była bardzo silna diaspora ukraińska. Jeszcze z dwudziestowieczna, tak bym powiedział. Karpacz, Szklarska Poręba, Duszniki.
I z jakimi dziś problemami, wyzwaniami borykamy się, panie wojewodo, po tych już
no jeżeli nie będzie drugiej, ponad dwóch miesiącach. Nie będzie drugiej fali, oby tak było. No dzisiaj oczywiście jestem jakoś zaniepokojony tym atakiem chemicznym, być może.
W Mariupolu,
do którego miało miejsce. Wiele wskazuje, że gazem musztardowym, więc to jakiś po prostu powrót o 105 lat. I to uważam, że mamy 3,5 problema, ja to tego problemu. Po pierwsze, stworzenie trochę lepszych warunków zakwaterowania dla tej części Ukraińców, którzy mieszkają w salach zbiorowego zakwaterowania i albo którzy no, na dłuższą metę nie mogą mieszkać u ludzi. Drugie, no to jest system edukacyjny, dostosowanie do tego, że na Dolnym Śląsku pewno będziemy mieli około 90 tysięcy nowych dzieci. Trzeci element jest związany z rynkiem pracy. I tutaj uważam, że chłonność rynku pracy jest stosunkowo duża. Będzie pewno takie zderzenie, że dużo większy procent kobiet na Ukrainie nie pracowała nigdy. Tak? To znaczy albo rzadko jest częściej, że kobieta jest w domu, więc tu może być pewna różnica naszych oczekiwań w stosunku ze zderzeniem takim kulturowym.
A większość to są kobiety, 93%.
Tak, tak, tak. I ten pół problem to jest to, że jednak na nie bardzo wydajną i zmęczoną pandemią służbę zdrowia nakładamy no jednak potencjalnie 7% więcej pacjentów.
A czy jest pan rozczarowany Unią Europejską w tym momencie?
No
jeżeli
jestem
chodzi
bardzo
o rozlokowanie uchodźców?
Nie. Ja nie jestem co do rozlokowania. To jest, tak jak podkreślałem, Ukraińcy są wolnymi ludźmi i oni mogą dokonywać wyborów, gdzie chcą, gdzie się czują lepiej. I tak jak kiedyś mówiłem, że trudno, żebyśmy przyjmowali kogoś z Senegalu, kiedy on mówi po francusku i jego chęć mieszkania nie jest w Polsce, tylko we Francji. W związku z tym nawet jak go przyjmiemy, to on pierwsze co zrobi, to ucieknie tam. Gdzie są tak samo jak ewentualnie uchodźcy tureccy, kurdyjscy, bardziej idą szlakiem niemieckim, bo tam są rodziny, znajomi. Stąd jak gdyby u nas więcej Ukraińców. Natomiast uważam, że powinno być wsparcie finansowe. To znaczy, jeżeli Unia Europejska nie szafuje i nie tylko wali wartościami europejskimi po głowie, żeby zmienić rząd, tylko naprawdę ma jakiś respekt, to wartością to jest ratowanie życia kobiet i dzieci przed bombami. Jeżeli na to nie ma pieniędzy...
Jak wygląda to przesuwanie pieniędzy?
No fikcyjnie, no to znaczy to jest propozycja do marszałka, że te pieniądze, które rozdał samorządom, może zabrać i przeznaczyć na uchodźców. Oczywiście tam jest pewna szansa związana z tym, że zostały takie resztkówki i z tych resztkówek coś można spróbować zrobić, tylko że to też nie jest pieniądze, to nie są pieniądze na uchodźców, to muszą być spełnione kryteria 5-letnie i tak dalej. Natomiast my potrzebujemy doraźnych działań, tak, i pieniędzy na doraźne działania, więc na razie uważam, że postawia Niemiec, które mają największy wpływ na Brukselę i Brukseli w stosunku do kwestii uchodźczej jest co najmniej nieładna.
Zmieniamy temat. Jaką strategię ma Urząd Wojewódzki na rozładowanie tych kolejek ogromnych przed wojewódzkim urzędem?
Już nie ma ogromnych kolejek. Nic przed
dzisiaj
tygodni.
Nie byłam, przyznaję panie.
Nie, no, no one są. Oczywiście są.
Nie. Nawet kilka godzin stają ludzie w tych kolejkach, dlatego pytam.
Nie, no uruchamiamy punkty. Teraz podjąłem decyzję. Ząbkowice, Dzierżoniów, Kłodzko, Wołów, żeby tych punktów było jak najwięcej. Ale to nawet jeżeli nie byłoby kolejek, to uważam, że to jest lepiej, ponieważ ci ludzie no, nie przyjeżdżają do Wrocławia, nie tracą tutaj czasu. No to no, był trudny czas, to znaczy mi trudno było rzucić dodatkowych ludzi do rozładowywania kolejki, kiedy no 20% personelu pracowało na rzecz uchodźców i to w takim trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Jak będą działać te terenowe biura?
No, tak samo, jak mniej więcej jak biura meldunkowe. Przychodzi się, daje się odcisk, wypełnia się podanie i opłaca opłatę skarbową.
Panie wojewodo, czy z czystym sumieniem dziś możemy zasiąść do stołu wielkanocnego przy śniadaniu wielkanocnym, nie mając z tyłu głowy COVID-19?
Aha, nie, bo myślałem,
zastanawiał się pan nad tym
myślałem,
pytaniem?
Że to jest pytanie o rzetelność spowiedzi wielkanocnej.
Nie. Ja rozumiem, że wszystko pan tutaj do jednej beczki próbuje teraz włożyć, natomiast nie, to jest pytanie o COVID-19, panie wojewodo. Coś nie do pomyślenia byłoby rok temu, dwa lata temu usiąść wspólnie, nie licząc gości przy stole? Czy teraz spokojnie możemy usiąść?
Ilu ekspertów, tyle opinii. Natomiast wydaje mi się, że przeważa stwierdzenie, że jednak duża część Polaków jest już odporniona, że następne wersje wirusa są łagodniejsze. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy dzieląc się jajeczkiem, złożyli sobie życzenia, nie tylko uściskiem dłoni.
To jak pan spędzi święta wielkanocne, panie wojewodo, i kończymy naszą rozmowę?
No szczęśliwie, ponieważ przyjeżdżają moi synowie z tatą, więc pewno śniadanie będzie w 5 osób, a później jedziemy do mojego brata, a przede wszystkim do mojej mamy.
Spokojnych, wesołych świąt. Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.